Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. To pragnienie jest wyrażone w dzisiejszej kolekcie, ale ono nie jest dla nas zadaniem, tylko jest odkrywaniem, gdzie ten blask pada, nie po to, żeby nas jak skwarki zjarzyć, tak to doświadczenie mamy teraz, tylko żeby sprawić, by nasze życie stało się jeszcze czytelniejszą rzeczywistością do przeżywania z innymi. Bardzo piękne czytania i one mają dzisiaj nam znowu oświecić nasze życie w jeszcze innym kontekście. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu czytaniu z Księgi Królewskiej. Mamy opowieść o Elizeuszu. Elizeusz przechodzi przez Szunem. Pamiętajmy, Elizeusz to jest ten, który jest po Eliaszu. I Eliasz, mąż Boży, który przede wszystkim słynie z tego, że jest prorokiem ognia i konfrontacji. A Elizeusz, o którym dzisiaj słyszymy, to znaczy, jego imię dokładnie znaczy Bóg jest zbawieniem. I cała opowieść o Elizeuszu to jest opowieść o spotkaniu Boga, który jest miłosierny i jest inny niż nasze wyobrażenie. I fragment, który dzisiaj słyszymy o Elizeuszu, słyszymy, że przechodzi przez miasto, które nazywa się Szunem. Szunem dosłownie znaczy dwa miejsca odpoczynku, albo jeszcze inaczej, dwa miejsca wsparcia. Dosłownie tyle tam miasto znaczy. Jak zwykle w Biblii hebrajskiej ta nazwa ma znaczenie i zaraz się przekonamy dlaczego. Była tam pewna bogata kobieta, zamożna, wpływowa, pewnie tyle to znaczy, która zawsze nakłaniała go do posiłku. Kiedy on tamtędy przechodził, po prostu go karmiła. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, zażywając gościnności owej pobożnej kobiety. Ona na pewno miała dobrą relację z mężem. Jak na tamte czasy, to musiało być naprawdę niesamowite, bo słyszymy, że o tym wszystkim opowiadała swojemu mężowi. Ja wiem, że to brzmi trochę tak śmiesznie, no ale to, że to jest umieszczone w tym tekście, no to naprawdę musiało być ewenementem. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Teoretycznie nie powiedziała nic nadzwyczajnego, bo mąż Boży, Ish Elohim, tak dokładnie, nazywano wielu pobożnych, którzy wtedy żyli. Ale to, co się nigdzie później już w Piśmie Świętym nie pojawiło, to to, że ta kobieta pozwoliła sobie pójść za swoją intuicją i wypowiedzieć słowo święty. Dlatego to jest zapisane. Bo normalnie by powiedziała, no przychodzi do nas mąż Boży. Ale kiedy mówi święty mąż Boży, to znaczy, że pozwala ufać swojej intuicji i w tym człowieku widzi kogoś więcej. Po prostu kogoś więcej. Więcej niż widać. Wpada na genialny pomysł zbudować mu izdebkę na dachu, no bo to tyle znaczy, żeby tam miał możliwość odpoczynku, przenocowania i pobycia samemu. Tą izdebkę mu buduje. Znaczy, że jest zamożna. Ich rodzina. I w którymś momencie ten fragment jest nam wycięty. Trochę nie wiem dlaczego, ale szkoda. Może dlatego, że o inny aspekt chodziło, żeby w tym czytaniu wydobyć. Kiedy Elizeusz widzi, że otrzymał od niej takie dobra, będąc wpływowym człowiekiem, pyta jej: czy chcesz, żebym wstawił się za ciebie u króla? Ona mówi: nie, niczego nie potrzebuję od ciebie. Ja to robię z czystej uważności, z czystej dobroci. Tego fragment jest wycięty. Ona tyle robi, tyle mówi. Wtedy Elizeusz pyta swojego sługę, który tutaj nazwany jest, ma na imię Gehazi, by go zapytać w takim razie, co możemy jej dać. Bo pomysł Elizeusza był bardzo prosty. Dostał coś, na co go nie było stać, to może dać jej wpływy, tak żeby jej się lepiej powodziło. Ale ona tego nie chce. I Gehazi jest znów przywołanym człowiekiem. Jego imię znaczy Dolina Widzenia, albo dosłownie Dolina Jasnowidzenia. Jest kimś, kto patrząc na nią i widząc ją i jej męża, mówi: jej mąż jest stary, a ona nie ma dziecka. To, co widzi, mówi. Gehazi jest pokazany jako ktoś, kto dostrzega niewidzialny problem dla kobiety, która pewnie się z tym już pogodziła. Nie ma dziecka, nie ma potomka. Nikomu tego, co ma, nie przekaże. Ale jest spełniona. Przyjęła to doświadczenie jako część swojego życia. Uwaga, dlatego ten fragment jest tam dzisiaj dany. I nie ma tego za złe Bogu. I dzieje się dalej akcja w ten sposób, że Elizeusz mówi: w takim razie za rok o tej porze będziesz miała syna. I znowu ten tekst się ucina. Nie wiem dlaczego. Czym przypuszczam, ale znów nie ma znaczenia. Bo akcja dzieje się dalej i jest niesamowicie dalej ciekawa. Bo w tym momencie pada do nóg Elizeusza owa szunemitka i mówi: tylko mnie nie zwódź, bo będę strasznie cierpiała, jeśli to, co mówisz, jest ściemą. Nie mów mi tak. Przecież wiem, że mój mąż jest stary. Przecież wiem, że ja już jestem w takim wieku, że dzieci mieć nie będę. Błagam cię, nie zwiedź mnie. Elizeusz odchodzi. Rodzi się jej syn. Kiedy syn się jej rodzi, lata lecą, chłopiec staje się młodzieńcem. Trudno powiedzieć w jakim wieku, ale na tyle młodym, że w którymś momencie idzie do swojego ojca, już podeszłego, jeszcze bardziej seniora, w pole. I kiedy pomaga mu przy żniwach, upada. Tak jest ładnie napisane, że boli mnie głowa i nagle upada. Nie będziemy interpretować tego współczesnymi objawiami medycznymi, bo nie o to w tym idzie. Idzie o to, że ojciec przynosi tego syna matce, matka bierze go na ręce, syn umiera. Wtedy szunemitka zanosi syna do tego pokoju, który zrobiła Elizeuszowi. Mówi: siodłaj mi osła do sługi, muszę jechać i spotkać się z Elizeuszem. Ona do niego jedzie. Kiedy do niego jedzie, pada znów na kolana i mówi: przecież ja ciebie nie prosiłam o syna. Dlaczego mi to uczyniłeś? Ja ciebie nie prosiłam o syna. Dlaczego uczyniłeś mi jeszcze większe cierpienie? Wtedy Elizeusz mówi, posyła swojego sługę Gehaziego, żeby położył cudowną laskę na chłopcu. Nic to nie daje. Więc skoro nic nie daje ten sposób resuscytacji, szunemitka mówi: potrzebuję, żebyś ty zadziałał, skoro dar jest za twoim wstawiennictwem. Elizeusz tam idzie i potem jest taki bardzo ciekawy opis. Kilka razy kładzie się na chłopcu, dotyka policzkiem jego policzka i w którymś momencie chłopiec zaczyna oddychać i biega po pokoju. Zostawmy znów opis medyczny, bo to nie ma żadnego znaczenia i nie doszukujmy się w tego nie wiadomo czego. Chłopiec żyje. O czym jest ta opowieść? I w tym miejscu opowieść o szunemitce się na razie zakończa. O czym jest ta opowieść? Ta opowieść jest o zgodzie na brak, który w tobie i we mnie jest i zawsze będzie. Ta opowieść jest o tym, że celem naszego życia nie jest spełnienie wszystkich naprawdę dobrych pragnień. Nie. Tylko ta opowieść jest o tym, że kiedy odkrywamy życie jako życie do przeżycia, to w którymś momencie w swoim życiu odnajdujemy relacje i Boga. W którymś momencie, jako część tego życia. A kiedy odnajdujemy relacje i Boga, to wiemy, że w tych relacjach chodzi o to, żeby być uważnym na drugiego człowieka. Za to nie ma żadnej nagrody. Za to nie będziemy bardziej w niebie, nie wiem, za te świństewka i grzechy naszej młodości. Bóg nam teraz, ponieważ czynimy dobro, da nam tam lepszą kajutę na niebieskiej łodzi, którą będziemy płynęli. To też nie jest o tym. Tylko jeżeli życie przyjmiemy jako życie, w którym odkrywanie Boga i odkrywanie relacji jest częścią tego przeżywania tej egzystencji, to nagle staniemy się zwyczajnie dla siebie uważni. A wtedy Bóg nie stanie się maszynką do spełniania twoich i moich pragnień, tylko Bóg stanie się rzeczywistością, która tobie, ciebie i mnie będzie wspierać w przeżywaniu takiego życia, jakie ono jest. I dlatego nam jest przywołana tutaj Szunemitka. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie. A i jeszcze jeden ważny o tym, na samym końcu mam napisane. Bo chodziło o to, żeby Szunemitka i tak samo ten chłopiec zobaczyli, że doświadczenie życia w takiej zgodzie to jest odkrycie nowego sposobu życia. My możemy w ten sposób przeżywać swoje życie. Nie musimy. Naprawdę nie trzeba. Ale w ten sposób przeżywając życie dojedziemy do końca, przyjmując to życie takie, jakie ono jest. Nie trzeba, ale można. I to jest Stary Testament. Nowy Testament to List do Rzymian. List do Rzymian Paweł pisze, zdając sobie sprawę, musi doprecyzować pewne pojęcia, bo chwilę wcześniej pisze, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. No i chrześcijanie, jak to słyszą, to co słyszą? Ale fajnie. Czyli można grzeszyć. Czyli jak damy do pieca, to jeszcze bardziej będzie cudownie, bo doświadczymy jeszcze większej łaski. I pojawia się taki błąd. I Paweł, widząc to, że niektórzy to opatrznie rozumieją, mówi nie, 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 żadną miarą. Chrześcijanin nie może żyć w grzechu, ale nie może nie dlatego, że mu nie wolno, tylko dlatego, że doświadczył zupełnie nowego życia. A nowe życie dzieje się przez chrzest. I dlatego dzisiaj słyszymy o tym, że przez chrzest zanurzający nas w Chrystusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Dlaczego Paweł chce to napisać? Bo mówi, wtedy, kiedy ty i ja zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy dołączeni do śmierci i zmartwychwstania Pana. I to jest obraz takiej życia duchowego. Obraz chrztu dla nas może mało czytelny, bo my tylko kropimy dziecko wodą, mówiąc polewamy, i zasadniczo tyle. Chrzest dla pierwszych chrześcijan to było realne zanurzenie. Chodziło o to, żeby zanurzyć się w wodzie, czyli razem z Chrystusem wejść tam, gdzie jest twój i mój grzech, po to, żeby to On ciebie i mnie z tej wody wyciągnął. Dlatego się zanurzało często z prezbiterem, który nas zanurzał, a potem nas wynurzał. I ten obraz dla tych ludzi był czytelny. A ponieważ wszyscy chrześcijanie tego doświadczyli, to Paweł chce powiedzieć tak. Tak jak tego doświadczyłaś, doświadczyłeś. I o tym pewnie zapomnieliśmy. Tak od tego momentu rozpoczyna się nowe życie z Bogiem. Nie dlatego, że rzeczywistość będzie inna, tylko dlatego, że nie jesteś już w tym miejscu sama, sam. Nowe życie to nie jest naprawianie starego życia. To nie jest o tym, że będziemy kimś innym, jakieś mieć nadprzyrodzone moce. Tylko nowe życie to znaczy, że życie chrześcijańskie, chrześcijanina, chrześcijanki, chrześcijanina, nie jest życiem w pojedynkę. I mamy sobie to przypominać i do tego wracać. Umarliście dla grzechu, dlatego żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie. Nie dlatego, że jesteście tak cudowni i wspaniali, pisze Paweł o tobie i o mnie. Tylko dlatego, że z tobą i ze mną przez chrzest jest Jezus Chrystus. Tylko wtedy, kiedy ty i ja do Niego wracamy i On staje się twoją i moją siłą w życiu, mamy chrześcijańską perspektywę. W każdym innym stajemy się moralizatorami. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Musisz, musisz, musisz. I zobaczcie, najczęściej zaczynamy od siebie. Muszę się za siebie wziąć. bo dzikie mięso mi się wylewa. Więc trzeba się tak ogarnąć. Będą wakacje, więc będziemy tym bardziej mieli różne postanowienia na okres powakacyjny, bo teraz to już za późno. Cieszymy się upałami, bo mamy nadzieję, że trochę z nas się wytopi tego czy innego. Niektórzy, zdając sobie sprawę, że upały są tak trudne do zniesienia, postanawiają się nawracać. Bo jeśli teraz jest tak gorąco i nieznośnie, to w piekle może być jeszcze gorzej. Ja nie wiem, czy to podejście jest słuszne, czy nie. Może te obrazy komuś służą. Ale na pewno chrześcijaństwo nie jest o straszeniu kogokolwiek z nas, tylko chrześcijaństwo jest zawsze o nowym życiu. O nowym życiu z Nim. Pamiętacie? Ja zawsze będę to mówił. Chodźcie do komunii. Chodźcie do Eucharystii. Zawsze. Zawsze przystępujmy do Eucharystii. Chodźmy do spowiedzi. Tym bardziej, im bardziej doświadczenie miłosierdzia potrzebuje w swoim życiu. Opowieść o Bogu to nie jest opowieść o tym, najpierw to, później tamto. Tylko to jest opowieść o tym, żyjesz ze mną, wracaj do mnie. To ja jestem twoją siłą w życiu, a nie to, że się w końcu ogarniesz, że się za siebie weźmiesz. Tylko jak będziesz żyła, żył i patrzył ze mną na swoje życie, to może pewne rzeczy w końcu odpuścisz. I nie będziesz chciał się przeglądać w cudzych oczach, żeby widzieć swoją wartość. I dzikie mięso, dzikie sadło, które może niektórym z nas się wylewa, nie stanie się problemem. Bo będę potrafił kochać siebie takim, jakim jestem, nie chcąc akceptacji innych, bo to robi z nami doświadczenie wiary. Dlatego my chrzcimy dzieci, żeby przypomnieć sobie te słowa: to jest moja córka, to jest mój syn umiłowany. Nie tylko ten, który oblewamy wodą, ale to jest o mnie i o każdym człowieku. To jest dzisiejsze drugie czytanie. I dzisiejsza Ewangelia... ale tempo. I dzisiejsza Ewangelia... Jezus powiedział do apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Straszne. Prawda, że straszne? No straszne. Co, mamy nie kochać swoich rodziców, swoich dzieci? Mamy w ogóle nie kochać ludzi, tylko Jego kochać bardziej? To jest bardzo piękna gra słów, której pewnie, jej nie słychać w języku polskim. Słowo bardziej odnosi się do dwóch wymiarów. Pierwszy wymiar to znaczy najpierw. Najpierw kochaj mnie. A jeśli mnie będziesz kochał, będziesz wiedział, jak kochać i nie wplączysz się w toksyczne relacje ze swoimi rodzicami albo ze swoimi dziećmi. Czujecie, o czym to jest? Najpierw kochaj mnie. To relacje ci się uporządkują. Ja ci niczego nie zabiorę. Tylko nagle nie stanie się to jedynym pomysłem na przeżycie twojego życia. A drugie rozumienie tego słowa bardziej, to jest o tym, że jeżeli będziesz chciał przykładać tą miarkę do więzi ze mną, czyli masz mnie kochać bardziej niż rodziców. I to bardziej to jest taki twój wysiłek. Tak bardziej. Nie, więcej chodzić do kościoła, jeszcze więcej się modlić, leżeć krzyżem w kościele, nie wiem, przelewać wszystkie pieniądze, które zarobicie na parafię świętego Jacka u Dominikanów. Cudownie. I że za to bardziej, to jest to bardziej i wtedy będzie właściwiej, to jesteście w błędzie, mówi Jezus Chrystus. Bo nie chodzi o to, żeby to było jeszcze z większym wysiłkiem, tylko chodzi o to, żeby przyjąć Go na Jego warunkach, a nie na tym, że nam się wydaje, że ja muszę coś bardziej zrobić. Ja muszę być jakiś taki właściwszy, bo teraz jestem niewłaściwy. Teraz nie jestem fajny. bo teraz coś mi nie wychodzi, tu mam swoje grzechy, ale Panie Jezu, ja dla Ciebie to zrobię. A idź do domu, człowieku. Co Ty w ogóle gadasz za głupoty? Nie o tym. Jeśli chcesz przyjść do mnie, to pozwól sobie, że będę Cię kochał ja na moich warunkach. I to będzie kompletnie coś innego. Tam nie będzie ważniejszy, mniej ważny. Masz zrobić to, czy masz zrobić tamto. Dlatego słyszeliśmy dzisiejsze czytanie o Szunemitce, która postawiła jakiemuś prorokowi domek. Przekazała część majątku. Nic za to nie chciała. Bo za to nic się nie ma. Za bycie dobrym jest się dobrym. Za bycie grzecznym jest się grzecznym. A nie, że za bycie dobrym jesteśmy bardziej kochani. O, za bycie dobrym to Pan Jezus mówi: o, córko, synu, jesteś taka właściwa. O, będziesz teraz jako wzór dla innych. Zobaczcie, wszyscy święci, nawet w Kościele. Pomimo dużego retuszu, który Kościół przez wieki nakładał na nich, każdy z tych świętych to są niezłe osoby głęboko zaburzone z takiej dzisiejszej już perspektywy. Myślę, że większość z nas, gdybyśmy przyjrzeli się takiej analizie życiorysu świętych, nie chcielibyśmy mieć takiego życia. Oj nie. Bo to nie jest o kalkowaniu, o tym, że mamy być tacy sami, o tacy jak ten ktoś, tylko to jest o odkrywaniu wolności bycia dzieckiem. Że ty i ja, kiedy odkrywamy, że ja nie muszę być jakiś, nie muszę zadowalać innych ludzi, starając się o siebie, nie muszę zadowalać Boga, tylko pozwolić przyjąć to takie, jakie to jest, jaka jest miłość Boga do mnie, jaka jest miłość drugiego człowieka do mnie, wtedy moje życie napełnia się sensem przeżywania tej egzystencji. Ale wcale nie jest odpowiedzią, jak mamy żyć. Bo nikt nam tego nie powie. Ani polityk, ani Pismo Święte. Mamy żyć dla Boga. Jak chcecie, to w to wierzcie. Ja nie wiem, co to znaczy żyć dla Boga. Możemy to doprecyzowywać. Co to znaczy dla Ciebie spotkać w swoim życiu Boga, który Ciebie kocha, nie na Twoich warunkach? Co to znaczy spotkać Boga, który przychodzi do Ciebie w innym człowieku? Co to znaczy dla mnie? A kiedy to odkrywamy, może ktoś z nas powie: o, spotkałem żywego Boga, który przemienia moją perspektywę i moje życie. Czego odkrywania sobie i Wam bardzo życzę. Amen.